A my już teraz sprawdzamy reakcję na stacjach benzynowych. Na krakowskiej stacji benzynowej jest Grzegorz Nowosielski.
Witam. Przed chwilą rozmawiałem z kierowcami, którzy postanowili zatankować i przyjechali na stację. Postanowiłem także zapytać pracowników stacji benzynowej, czy zauważyli być może większy ruch.
Są niesamowite kolejki. Stąd niezawod pojawili się ludzie, którzy wyciągają po 6, 4, 5 karnistrów i leją do pełna, także do samochodu do pełna. Niesamowite kolejki się dzieją, nie wiadomo.
A pan jako pracownik, czy pan nie ma przecieków, że być może jutro benzyna będzie droższa?
Nic, my na ten temat nic nie wiemy i w tym momencie nic nam nie wiadomo.
A swój samochód pan zatankował?
Nie zatankowałem, nie boję się tego.
Dobrze. Ze stacji benzynowej w centrum Krakowa Grzegorz Nowosielski.
To środa, 11 września, na zegarze minuta po 18. Przypomnijmy, co stało się tego sądnego dnia.
Sądny dzień w Stanach Zjednoczonych oczywiście, rankiem czasu lokalnego, a tuż przed 15 czasu polskiego w nowojorski wieżowiec World Trade Center uderzyły w odstępie kilkunastu minut dwa samoloty. Oba zostały wcześniej porwane. Jedna z maszyn uderzyła w jedną z wież budynku, która zaczęła płonąć. Niewiele niż kwadrans później drugi samolot zderzył się z drugą wieżą. World Trade Center spowił się gęstymi obłokami dymu. Kilkadziesiąt minut po zdarzeniu, które, co nie ma już wątpliwości, były zamachem terrorystycznym, obie wieże runęły. Nikt odpowiedzialny nie potrafi na razie podać liczby ofiar. Świadkowie mówią o tysiącach zabitych, ludziach, którzy wyskakiwali z ogień płonących domów. Kolejny atak odnotowano w Waszyngtonie. Na Pentagon spadł samolot, powodując zawalenie się części budowli. Był to pasażerski Boeing 767. Nie wiadomo, ilu ludzi było na pokładzie. Na ulicach stolicy USA zapanowała panika. Podobnie jest w Nowym Jorku. Burmistrz Rudolph Giuliani nakazał ewakuację całego Dolnego Manhattanu. W całym USA zamknięto budynki rządowe. Ewakuowano personel Kapitolu, Białego Domu, Departament Skarbu. Władze lotnicze USA uziemiły wszystkie samoloty. Maszyny lecące do USA dostały nakaz lądowania w Kanadzie.
Przypomnijmy, sekretarz generalny NATO George Robertson zaapelował do państw sojuszu o utworzenie wspólnego frontu przeciwko fali terroryzmu. Połączmy się teraz z naszą korespondentką w Brukseli. Jest tam Katarzyna Szymańska-Borginio.
Tak, pracownicy NATO zgodnie z poleceniem wydanym przez sekretarza generalnego sojuszu opuszczają teraz, ale bez paniki, budynek kwatery głównej NATO. Jak zapewniają mnie moi rozmówcy, nie jest to ewakuacja w dosłownym tego słowa znaczeniu. W budynku pozostają niezbędni pracownicy, a więc ambasadorowie i służby prasowe. Oto fragment przemówienia szefa NATO, który puszczono przez megafon, dosłownie gdy rozmawiałam przez telefon z rzecznikiem sojuszu Robertem Pszczelem. George Robertson mówi, że jednak wszyscy powinni pozostać czujni. NATO chce zagwarantować wszystkim bezpieczeństwo i dodaje, to był straszny dzień.
To było teraz przez megafon.
To była Katarzyna Szymańska-Borginą z Brukseli. A oto co na temat tego ataku na Stany Zjednoczone mówi generał Andrzej Dulemba. Z dowódcą wojsk lotniczych rozmawiał nasz reporter Jan Mikruta.
Panie generale, Nowy Jork, Waszyngton to już chyba wojna.
No oglądałem to w telewizji, jest to szokujące, jest to bardzo trudne do skomentowania. Tak szczerze mówiąc, ja nie wiem dlaczego nie przypuszczaliśmy, że terroryści stosują samochody, pułapki, nie zrobią kiedyś samolotów tego typu pułapki. To robią szaleńcy, moim zdaniem, chociaż mogą mieć jakiś cel polityczny do osiągnięcia. Czy wojna, no mnie trudno powiedzieć, to nie jest komentarz teraz dla mnie. Stany Zjednoczone są według mnie w bardzo trudnej teraz sytuacji.
Panie generale, pan jest dowódcą wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej, przeciwpowietrznej. Jak to się stało, że Amerykanie nie zareagowali? Dwie maszyny lecące prosto na najwyższe budynki w Nowym Jorku.
System obrony powietrznej kontroluje przestrzeń pod kątem naruszenia tej przestrzeni z zewnątrz. Te samoloty mogły wystartować całkiem dobrze z lotniska w Nowym Jorku, jako normalne, komercyjne samoloty i były mało tego, że nie zagrożeniem, a były ośledzone jako obiekt, który wymaga ochrony w systemie radiolokacyjnym. I dlatego to jest takie trudne. Gdyby to był samolot naruszający przestrzeń powietrzną, oznaczony jako zagrażający bezpieczeństwo, na pewno byłby no, niszczony, śledzony, przechwytywany.
Panie generale, gdyby coś takiego zdarzyło się w Polsce, gdyby nagle jeden samolot uderzył w Pałac Kultury, gdyby w powietrze wysadzono Sztab Generalny Wojska Polskiego i Ministerstwo Obrony, czy to by była wojna?
Po pierwsze, jest to pytanie bardzo trudne, bo wydaje mi się, że nawet Stany Zjednoczone w tej chwili nie wiedzą, kto jest przeciwnikiem. Mogą się domyślać, ale nie jest wyraźnie przeciwnik określony. Poza tym wojnę wypowiada się państwu. Państwo państwu. No trudno wypowiedzieć wojnę kilku terrorystom, bo to tak może wyglądać.
Co teraz powinni zrobić Amerykanie?
Nie chciałbym być w ich skórze. I nie mogę odpowiedzieć.
Ale jako...
Tych wieżowców jest bardzo dużo.
Ale jako dowódca wojsk lotniczych wstrzymałby pan ruch w powietrzu, poderwał myśliwce?
Myśliwce może nie, ale ruch w powietrzu na pewno bym starał się wstrzymać i to cały ruch. Wyczyścił przestrzeń powietrzną w ogóle z wszystkich statków powietrznych i pasażerskich, komercyjnych, awionetek, przynajmniej na jakiś czas.
A jest w ogóle szansa walki z takimi samolotami, jak pan to określił, samolotami pułapkami? Przecież gdyby to zestrzelić taki samolot nad Nowym Jorkiem, to ofiar byłoby tyle samo albo więcej.
W tej chwili ja takiej szansy nie widzę, bo przy każdym budynku, przy każdym wieżowcu, przy każdym sztabie generalnym, czy dowództwie rodzajów sił zbrojnych, czy gabinecie ministra, premiera, prezydenta nie można stawiać obrony przeciwlotniczej. No a poza tym robią to... To uczyniły statki powietrzne, których, o których nic nie mówiło, to są statki z ładunkiem wybuchowym, czy mające zamiar agresywny. Więc trudno, nawet zamknięta przestrzeń nad miastem, na przykład nad Warszawą, bo jest przestrzeń zamknięta, wcale nie świadczy o tym, że któryś nie może w tą przestrzeń zboczyć. Tak samo nad Nowym Jorkiem.
Amerykanie to nasz sojusznik w NATO. Czy my możemy się teraz czuć zagrożeni?
Tak daleko bym się w opiniach nie posuwał. Ja jestem świadom tego, że Amerykanie są w określonych układach politycznych i militarnych, także i te stosunki mają polityczne i militarne sposób. Jesteśmy w jednym sojuszu. Natomiast ten akt desperacji nie dotyczy według mnie sojuszu natowskiego, a moim zdaniem bezpośrednich działań strony amerykańskiej, na przykład na Bliskim Wschodzie lub w tym rejonie.
To kolejne komentarze na gorąco z Polski. To wtorek, 11 września. Podsumujmy fakty ostatnich godzin. Wiemy z całą pewnością o co najmniej 5 atakach terrorystycznych w USA. 2 z nich miały miejsce w centrum Nowego Jorku, na Manhattanie. W odstępie kilkunastu minut w najwyższy na świecie budynek World Trade Center uderzyły 2 uprowadzone samoloty American Airlines. Na ich pokładzie było 156 osób, ale ofiar jest z pewnością więcej, gdyż obie ponad 100-metrowe wieże World Trade Center runęły.
Przenieśmy się właśnie teraz do Nowego Jorku. Mamy połączenie z Łukaszem Bułką. Halo?
Witam serdecznie, witam z Nowego Jorku.
Łukaszu, czy możesz powiedzieć, co w tej chwili dzieje się w Nowym Jorku? Jak reagują mieszkańcy?
W tej chwili jest Nowy Jork całkowicie sparaliżowany, szczególnie Manhattan, który został właściwie odcięty od świata. Zablokowano, zamknięto tunele, zamknięto mosty. Jedynie mostem bruklińskim ewakuowani są ludzie z Dolnego Manhattanu, z okolicy World Trade Center. Są ewakuowani na Brooklyn. Rozdaje się im różnego rodzaju maski, które chroniły ich układ oddechowy, ponieważ wszędzie jest dym, wszędzie jest kupę gruzu i w powietrzu jest wszędzie popiół. W radiu cały czas non-stop nadawane są apele do strażaków, policjantów, którzy nie są dzisiaj na służbie, aby zgłaszali się do swoich komisariatów, do swoich ośrodków, do swoich miejsc pracy normalnych. I przed chwilą szpitale zaczęły apelować o to, że jeśli są w mieście lekarze, chirurdzy, szczególnie chirurdzy plastyczni, którzy może dzisiaj nie są w pracy, ale nawet jeśli nie pracują w Nowym Jorku, żeby po prostu zgłaszali się i pomagali lekarzom, którzy starają się pomóc tysiącom ofiar, bo jest ich rzeczywiście tysiące.
Łukasz Bułka z Nowego Jorku. Ja przypomnę, że kolejny samolot uderzył po Nowym Jorku w budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Wypełniony pasażerami Boeing 767 runął na ziemię w Pensylwanii. Dodatkowo przed budynkiem Departamentu Stanu w stolicy USA wybuchł samochód pułapka. To są fakty, natomiast nadchodzą też inne informacje, które nie są do końca potwierdzone. Alarm bombowy ogłoszony został podobno w szkole na Manhattanie. Mowa jest też o katastrofie lotniczej, kolejnej już katastrofie na terenie prezydenckiej posiadłości w Camp David. Kilka sieci telewizyjnych twierdzi również, że w powietrzu wciąż jest co najmniej jeden, a być może nawet 2 porwane samoloty.
Po tych dzisiejszych zamachach terrorystycznych w USA władze tego kraju zdecydowały się zamknąć granicę z Meksykiem. Tak przed chwilą podała telewizja CNN.
Sądny dzień w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, rankiem czasu lokalnego, tuż przed 15 czasu polskiego, nowojorski wieżowiec World Trade Center uderzyły w odstępie kilkunastu minut 2 samoloty. Od tego się zaczęło. Kolejne ważne i aktualne informacje.
Za tymi zamachami, przypomnijmy, stać miał saudyjski terrorysta Osama Bin Laden. W studiu Robert Kalinowski, który przypomni, to kim jest właśnie Osama Bin Laden.
Jeden z najbardziej poszukiwanych ludzi przez Stany Zjednoczone. Króluje na liście poszukiwanych przez CIA, zaś dla młodych Arabów na całym świecie jest bohaterem. Stany Zjednoczone oskarżają go o międzynarodowy terroryzm, w tym o zorganizowanie zamachów w 1998 roku na amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii, a także ubiegłoroczny zamach na amerykański okręt wojskowy USS Cole w Jemenie. O Osamie Bin Ladenie wiadomo niewiele, ma najprawdopodobniej około 40 lat, urodził się w Arabii Saudyjskiej, walczył przeciwko wojskom sowieckim w Afganistanie. Odziedziczony majątek przeznaczył na działalność militarną. Rzadko pokazuje się publicznie. Schronienie znalazł w rządzonym przez talibów skrajnych islamistów w Afganistanie. Tam też prowadzi bazy szkoleniowe islamistów. Talibowie tak konsekwentnie odmawiali wydania Bin Ladena, że Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na Afganistan surowe sankcje. Od czasu, gdy ukrywa się w Afganistanie, Osama Bin Laden wielokrotnie wzywał do świętej wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym, a także do mordowania zarówno Amerykanów, jak i Żydów. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi znajduje się pod jego rozkazami. Niektóre źródła szacują tę liczbę na ponad 3000. Osama Bin Laden, być może właśnie ten człowiek, stoi za dzisiejszymi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych.
O to, co na temat tych wydarzeń mówi były szef polskiego wywiadu. Gromosław Czempiński w rozmowie z nami wiąże bezpośrednio dzisiejszy atak z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Według niego jest to przerażający nowy etap eskalacji tego konfliktu.
No jest to dramat, nie da się ukryć, bo oznacza, można powiedzieć, nowy etap eskalacji napięć. Jest on wynikiem sytuacji, która powstała na Bliskim Wschodzie. Jak pani wie, od dłuższego czasu nie udaje się tam uregulować tego konfliktu. On się zaostrza, można powiedzieć, gwałt się gwałtem odciska. I to jest powodem, że Palestyńczycy, tak myślę, że to nic co do tego nie ma wątpliwości, że oni stoją za zamachem, po prostu wypowiedzieli jak gdyby świętą wojnę. Uznają, że Amerykanie są tym, którzy, można powiedzieć, ochrania Izrael. I stąd akty terroru wymierzone są w tej chwili przeciwko Stanom Zjednoczonym, obiektom Stanów Zjednoczonych.
Przypomnijmy, Gromosław Czempiński wiąże bezpośrednio dzisiejszy atak z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Otrzymujemy informację, że kolejny, piąty porwany samolot został zestrzelony przez amerykańskie lotnictwo.
Oto... Ja jeszcze dodam tylko, Bogdanie, że granica USA z Meksykiem została zamknięta.
Cały czas zbieramy świeże informacje, cały czas wsłuchujemy się w to, co mówią nasi korespondenci w różnych miejscach na świecie. Czytamy też informacje agencyjne.
Zbieramy też informacje na temat zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w ostatnich latach. Naprawdę było ich bardzo dużo. Dotarliśmy do dwóch nagrań, amerykańskich nagrań, dotyczących zamachu podczas zamachu terrorystycznego, do którego doszło podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Poprosimy. Słyszymy tutaj ludzie, nieświadomi niczego. Tak właśnie wyglądał wybuch w Atlancie, a to już zapis rozmowy zamachowca, który informuje o podłożeniu bomby w parku rozrywki w Atlancie. Zamachowiec Eric Robert Rudolph informuje, że macie 30 minut na znalezienie tych bomb, które umieścił w parku rozrywki w Atlancie. To zapis, autentyczne zapisy rozmowy z zamachowcem. Przypominam, Eric Robert Rudolph. Ten terrorysta został już schwytany. A to opowiada kobieta, która była świadkiem wybuchu w parku rozrywki w Atlancie. Ona mówi, że pracowała w recepcji jednego z budynków. A to już Juan Antonio Samaranch, który mówił, że żadne terrorystyczne ataki nie przeszkodzą w kontynuowaniu igrzysk. To były autentyczne nagrania z zamachu w Atlancie, z zamachu podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie.
A my przypomnijmy o zamachu, który wydarzył się w 1993 roku. Bomba uderzyła wtedy w World Trade Center. Poczuliśmy wstrząs, potem nastąpiła głośna eksplozja. Zatrząsł się cały kompleks i wtedy właśnie zaczął walić się strop. Zbiegaliśmy jeden za drugim, w dół po schodach. Wszyscy krzyczeli, szybciej, szybciej. Mówili, by zatkać usta i trzymać głowy jak najniżej. Ze mną wszystko w porządku, to na górze jest całkiem zadymione, podobnie na niższych piętrach. Niektórym ludziom rozdawano tlen. Ile pięter w dół musiałeś zejść? 105 pięter. Jak to jest? Ile cię to zajęło? Około godziny i 10 minut. Przypominamy właśnie tło tych zamachów terrorystycznych. Ten największy wydarzył się dzisiaj. Łączymy się ponownie z Waszyngtonem. Grzegorz Jasiński.
Witaj, dzień dobry.
Co nowego, Grzegorzu?
No mogę powiedzieć o tym, co tutaj dzieje się w tej chwili w Waszyngtonie. Jak zapewne zauważyliście, tracimy łączność. Bardzo ciężko jest się połączyć z czymkolwiek. Linie telefoniczne i komórkowe, i zwykłe naziemne linie telefoniczne, internet. Wszystko to jest prawdopodobnie niesłychanie obciążone. Wszyscy urzędnicy federalni, pracownicy biur, które są w centrum Waszyngtonu, na pewno dzwonili do swoich rodzin, informowali, że wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie dlatego te sieci były tak przeciążone. Być może mamy szansę na to, żeby teraz było już trochę lepiej. Z pewnością po południu będzie trochę lepiej. W tej chwili właściwie można powiedzieć, że zaczyna się pierwsze szacowanie rozmiarów strat. To znaczy zaczyna się dyskusja na temat tego, dlaczego tak się stało, jak to możliwe, że tak się stało i ile osób w wyniku tego, co się stało, zginęło. Jeśli chodzi o praktyczne strony życia, mogę powiedzieć, że tutaj w Waszyngtonie ewakuowano całe centrum, pozamykano budynki federalne, pozamykano część uniwersytetów, zamknięto część szkół, lotnisko Reagana, które jest tutaj w centrum, w samym centrum Waszyngtonu, jest zamknięte. Lotnisko Dallesa, z którego wystartował jeden z tych nieszczęsnych samolotów, także jest zamknięte. Kolej nie działa, nie działa główna stacja kolejowa w centrum Waszyngtonu, Union Station. Nie działają także niektóre linie metra, nie działają stacje metra, dwie stacje w pobliżu Pentagonu. W niektórych okręgach szkoły są zamykane wcześniej, w niektórych okręgach szkoły będą zamknięte o normalnej porze. W Nowym Jorku problem jest tutaj generalnie zdecydowanie większy, jako że tam niektóre szkoły prawdopodobnie będą musiały przenocować swoich uczniów, dlatego że nie ma żadnej możliwości, żeby niektóre szkoły z Manhattanu były ewakuowane, jeżeli dzieci mieszkają na Brooklynie. Także oczywiście trudno powiedzieć o jakimkolwiek powrocie do normalności. Tutaj ulice są zakorkowane, syreny samochodów policyjnych. W tej chwili trwa jakby taka pierwsza próba otrząśnięcia się po tym, co się stało, i przede wszystkim ograniczenia ewentualnej możliwości dalszych zagrożeń, czyli wydostania z centrum, z Waszyngtonu jak największej liczby ludzi, żeby rozjechali się po domach. Waszyngton w większości mieszka na przedmieściach, to są osiedla domków jednorodzinnych. Wiadomo, że im szybciej tych wszystkich ludzi ewakuuje się na te obrzeża miasta, tym ewentualne niebezpieczeństwo będzie mniejsze.
Grzegorz Jasiński informuje o tej wewnętrznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale także nikt z Europy nie dotrze dzisiaj do USA. Otrzymujemy informację, że Eurocontrol, organizacja zajmująca się kontrolą ruchu lotniczego w Europie Zachodniej nad wschodnią częścią Atlantyku, zamknęła przed chwilą wszystkie korytarze powietrzne prowadzące do Stanów Zjednoczonych. My cały czas zastanawiamy się, kto może stać za tym zamachem. Nadchodzą sprzeczne informacje, a my spekulujemy.
Cały czas spekulujemy, ale najważniejszą osobą, która prawdopodobnie mogła mieć związek z tym zamachem albo z tymi zamachami, albo wprost zorganizowała te zamachy, jest islamski terrorysta Osama Bin Laden. To właśnie ta osoba jest powiązana z atakami na World Trade Center w 93 roku, na zamach w Arabii Saudyjskiej, w którym zginęło 19 amerykańskich żołnierzy w 96 roku, na podwójny zamach na amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii w 98 roku i na amerykański okręt wojskowy USS Cole w Jemenie w 2000 roku. Przypomnijmy, że Bin Laden walczył w Afganistanie w czasie inwazji wojsk sowieckich. W tej wojnie Afgańczyków wspierały amerykańskie dolary, miały też ciche błogosławieństwo rządów Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. Według niektórych ekspertów do spraw Bliskiego Wschodu Bin Laden przeszedł szkolenie w samym CIA. Po wojnie w Afganistanie Osama wrócił do Arabii Saudyjskiej, został jednak wydalony w 91 roku za antyrządową działalność. A ja jeszcze przypomnę komentarz sprzed kilkudziesięciu minut, komentarz Chrisa Yatesa, eksperta lotniczego z firmy Jane's Transport w Londynie, który o tym, co się stało dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, mówi: jest to zapewne najzuchwalszy atak terrorystyczny, jakiego kiedykolwiek dokonano na świecie. Taki atak wymaga niesłychanie skoordynowanej operacji logistycznej. Lista organizacji terrorystycznych, które mogły tego dokonać, jest bardzo krótka i właśnie Yates na pierwszym miejscu umieszcza właśnie Osamę Bin Ladena jako że to właśnie on najprawdopodobniej zorganizował te zamachy.
To są spekulacje, a my mamy połączenie z kolejnym naszym reporterem. Mikołaj Jankowski jest teraz na warszawskim Okęciu.
Dzień dobry, zgadza się. Jestem na Okęciu. Lada moment tutaj wyląduje samolot zawrócony, samolot z trasy do Nowego Jorku. Na tablicy widnieje informacja: lot LO006, spodziewany przylot o godzinie 18.30. Jak udało mi się dowiedzieć, być może ten samolot wyląduje troszeczkę wcześniej. Tutaj na Okęciu czeka kilkadziesiąt, może kilkaset osób, ale trudno powiedzieć, czy to są rodziny i bliscy tych, którzy byli w tym samolocie, którzy mieli właśnie lecieć za ocean. W każdym razie atmosfera widać tutaj tylko z pozoru jest spokojna. Po Okęciu chodzą strażnicy, jest ich znacznie więcej niż zwykle. Ten samolot, jak już powiedziałem, ma lądować lada moment. Ja będę rozmawiać z jego pasażerami, także dowiemy się, jak to wszystko, jak oni dowiedzieli się o tej tragedii, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych i jak na nią zareagowali i w jaki sposób odbyło się zawrócenie ich samolotu.
Nowy etap wojny terrorystycznej, wojny w Stanach Zjednoczonych, a my oczywiście także w Polsce wstrzymujemy oddech. Czy Polsce może coś grozić?
Polska nigdy nie była celem międzynarodowego terroryzmu, uspokaja Urząd Ochrony Państwa. W urzędzie zarządzono jednak podwyższony stan gotowości. Jednocześnie o 19:00 spotyka się rządowy sztab kryzysowy. Ten sztab zbiera się pod przewodnictwem wicepremiera Longina Komołowskiego. Spotkanie poświęcone będzie właśnie sytuacji w USA. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele większości resortów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Rzecznik Ministerstwa Obrony Jerzy Smoliński, pytany, czy potrzebne są już teraz jakieś kroki w związku z atakami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że za wcześnie mówić o jakichkolwiek działaniach. Na razie analizujemy to, co się dzieje.
I przypomnijmy, co wydarzyło się dzisiaj we wtorek, 11 września. Wiemy z całą pewnością o co najmniej 5 atakach terrorystycznych w USA. 2 z nich miały miejsce w centrum Nowego Jorku na Manhattanie. W odstępie kilkunastu minut w najwyższy na świecie budynek World Trade Center uderzyły 2 uprowadzone samoloty American Airlines. Na ich pokładzie było 156 osób, ale ofiar jest z pewnością więcej. Obie ponad 400-metrowe wieże World Trade Center runęły.
Chwilę później kolejny samolot uderzył w budynek Pentagonu w Waszyngtonie, a wypełniony pasażerami Boeing 767 runął na ziemię w Pensylwanii. Dodatkowo przed budynkiem Departamentu Stanu w stolicy USA wybuchł samochód Puławy. To są fakty niezbite, natomiast nadchodziły też inne informacje, nie do końca potwierdzone. Alarm bombowy ogłoszono podobno w szkole na Manhattanie. Mowa też jest o katastrofie lotniczej, kolejnej już na terenie prezydenckiej posiadłości w Camp David.
A my łączymy się z Robertem Gustą. Kolejne lotnisko, tym razem w Trójmieście.
Jak udało mi się ustalić, teraz wzmożono ochronę na polskich lotniskach w Trójmieście, w porcie lotniczym w Gdańsku-Rębiechowie pojawiło się więcej osób odpowiedzialnych za ochronę. Chodzi przede wszystkim o bardziej szczegółową kontrolę osób, które przylatują do Polski, ale także szczegółowo sprawdzane są osoby wsiadające do statków powietrznych. Jeden z pracowników gdańskiego lotniska, który prosił o anonimowość, potwierdził, że w gdańskim porcie pojawiło się więcej osób z ochrony, zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jak na razie nie ma odwołanych lotów, nie ma decyzji o wstrzymaniu połączeń lotniczych. Samoloty normalnie wylatują do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Szwecji, ale niewykluczone, że ta sytuacja może się zmienić.
Tak, nasi reporterzy krążą po Polsce, a my przypomnimy reakcję w Stanach Zjednoczonych. Co powiedział prezydent George W. Bush?
Prezydenta Busha zamachy zostały na Florydzie. Oświadczył, że jest to oczywisty atak terrorystyczny i zarządził w tej sprawie śledztwo. Bush udał się natychmiast do Waszyngtonu, by stawić czoło najpoważniejszemu z wyzwań, przed jakimi stanął w trakcie do swojej niespełna rocznej prezydentury. Informacje z Nowego Jorku świadczą o zupełnym chaosie w tym mieście po zamachach na World Trade Center. Wszystkie lotniska zamknięte, ewakuowano wiele gmachów publicznych, w tym też siedzibę ONZ-u, a także giełdy. Policja zablokowała wszystkie drogi dojazdowe do miasta i wszystkie tunele. Nie kursują pociągi ani metro, nie działa komunikacja autobusowa. Nie działają wreszcie telefony stacjonarne. Zdesperowani ludzie usiłują kontaktować się z najbliższymi przez telefony komórkowe, ale to jak słyszeliśmy i sprawdzaliśmy m.in. przy połączeniach z naszym korespondentem Grzegorzem Jasińskim, również zawodzą. Na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych wstrzymano ruch kolejowy między Waszyngtonem i Bostonem. Taką informację podał Amtrak, główne amerykańskie linie kolejowe.
Kolejne doniesienia z naszego kraju. Spotkanie rządowego sztabu kryzysowego pod przewodnictwem wicepremiera Longina Komołowskiego planowane jest na dzisiaj na godzinę 19, a więc za pół godziny, poinformowała o tym szefowa gabinetu politycznego premiera Teresa Kamińska. Spotkanie oczywiście będzie poświęcone sytuacji w Stanach Zjednoczonych. W spotkaniu będą brali udział przedstawiciele większości resortów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Obecnie, według informacji Polskiej Agencji Prasowej uzyskanych w MSZ-cie, trwa spotkanie zespołu do spraw monitorowania sytuacji w Stanach Zjednoczonych powołanego przez MSZ w porozumieniu z prezydentem.
Mamy kolejne połączenie z Warszawą. Barbara Górska jest przed gmachem telewizji.
Dzień dobry panom. Witam tutaj pana Krzysztofa Lenarczyka, który jest szefem telewizji USPN, polskojęzycznej telewizji działającej w Nowym Jorku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan jest przypadkiem w Warszawie, jest pan na wakacjach.
Tak, przyjechałem właśnie na wakacje jakieś parę dni temu i no, została mnie ta nieszczęśliwa wiadomość, to wszystko co się dzieje, no, zaszokowało mnie dosłownie. Teraz nie wiem jak, czy wracać z powrotem szybko, czy nie. Na razie nie mam takiej możliwości, jak wiadomo. Natomiast no, to, co się stało, jest w pewnym sensie po pierwsze, z jednej strony olbrzymim zaskoczeniem, ale z drugiej strony praktycznie mi się wydaje, że w Stanach Zjednoczonych wcześniej czy później coś takiego musiało się wydarzyć. Sądzę, że ludzie się w jakiś sposób spodziewali, że w jakimś tam okresie czasu takie ataki terrorystyczne będą. Czuło się już od dłuższego okresu czasu, zwłaszcza od tego pierwszego wypadku w World Trade Center, czuło się pewnego rodzaju napięcie. Ciągle się na ten temat mówiło, ciągle się na ten temat mówiło w telewizji, jakieś ciągłe analizy, wprowadzanie coraz to nowych środków bezpieczeństwa, ale tego, co się stało, to się naprawdę chyba nikt nie spodziewał.
Pan jest w kontakcie z Nowym Jorkiem, rozmawiał pan nawet z panią konsul. Czy pan ma jakiekolwiek wiadomości na temat losu Polaków? Czy wśród ofiar w Stanach Zjednoczonych są jacyś Polacy? Wiadomo coś pan na ten temat?
No, niestety nic nie wiem na ten temat. W tej chwili jest totalna blokada informacji. Sądzę, że nikt nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć nie tylko kto zginął, ale ile osób zginęło. Jest to praktycznie niemożliwe. Znając strukturę, zwłaszcza Nowego Jorku, miejsca, w którym był pierwszy atak terrorystyczny, czyli budynków World Trade Center, nie sądzę, że jest możliwe przez długi okres czasu określenie skali tej całej tragedii, łącznie z ilością ofiar. Tam pracują setki tysięcy ludzi. Tam się zawaliły budynki. W sumie nikt nie wie dokładnie, ile osób naprawdę w tej chwili zginęło i prawdopodobnie nie sądzę, że jeszcze długo będą mogli w stanie to określić.
Czy zdołał pan złapać kontakt z pana bliskimi w Nowym Jorku, z pana sąsiadami, z pana współpracownikami w końcu?
No niestety nie, problem z dodzwonieniem jest w tej chwili dosyć duży. Rozmawiam tylko z kilkoma osobami, z którymi współpracuję, ale w sumie no, nikt nic nie wie. No, z punktu widzenia ludzi, którzy są w tej chwili w Nowym Jorku, no, mają bardzo ograniczony sposób poruszania się, dostęp do informacji. Na pewno jest pewnego rodzaju panika, jest strach, co się dalej stanie i w sumie ludzie no, w tej chwili nie są w stanie na trzeźwo analizować dokładnie sytuacji.
Czy jako szef nowojorskiej telewizyjnej sieci polskojęzycznej pan kiedykolwiek przypuszczał w najśmielszych marzeniach, snach, koszmarnych, że taki spektakl rozegra się w pana życiu i to właśnie wtedy, kiedy będzie pan na innym kontynencie?
No, szczerze powiedziawszy, ja przeżyłem coś takiego. Pierwszy atak terrorystyczny, tak się złożyło, że moje biuro się znajdowało wtedy tuż obok World Trade Center, więc byłem praktycznie w centrum tego. No, wtedy już mi się wydawało, że jest to niesamowita tragedia, niesamowita rzecz, którą trudno by jest opanować. Więc w pewnym sensie zaznałem jakby może cząstki tego, co się już w tej chwili wydarzyło, no, ale to tylko cząstki, gdyż pierwszy atak był nieporównywalnie mniejszy, no, nieporównywalnie mniej bolesny dla mieszkańców Nowego Jorku niż obecny atak. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, cały czas była w pewnym sensie jakaś ciągła presja tego, że te ataki się ponowią, że dalej będą jakieś zamachy terrorystyczne. Ciągle się tego w sumie mieszkańcy Nowego Jorku spodziewali, ale z drugiej strony tak jakby odsuwali tą możliwość na dalszy plan. No, po prostu starali się o tym nie myśleć, gdyż no, każdy wiedział, że Nowy Jork jest celem ataków terrorystycznych. Na pewno jest to najbardziej newralgiczny punkt dla gospodarki Stanów Zjednoczonych i nie tylko dla gospodarki, ale także dla społeczeństwa Stanów Zjednoczonych.
Pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, politolog, jest moim drugim gościem. Panie profesorze, czy świat dziś zwariował?
Świat nie zwariował niestety. To, co się wydarzyło, jest rzeczą logiczną. Z punktu widzenia autorów tego, co się stało, czy to będzie Bin Laden, czy ktokolwiek inny, to nie jest wariactwo. To jest zimna, spokojna, logicznie zrealizowana akcja, która ma na celu sparaliżowanie wielkiego mocarstwa w sposób niezwykle skuteczny i bardzo, bardzo no, bolesny, ale zarazem to nie jest działanie wariactwa.
Panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo.
Pytanie do pana.
Mamy kolejne ważne doniesienie, właściwie reakcje w Moskwie na najwyższym szczeblu. Proponuję, żebyśmy teraz na chwilę przenieśli się do Moskwy. Takie nieludzkie akcje nie mogą pozostać bezkarne, napisał prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym telegramie wysłanym do prezydenta USA George'a W. Busha. W Rosji postawiono w stan podwyższonej gotowości służby odpowiedzialne za walkę z terroryzmem. W Moskwie jest Andrzej Saucha.
Putin napisał do George'a Busha, że jest głęboko wstrząśnięty tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w USA. Seria barbarzyńskich aktów terrorystycznych wywołuje u nas głębokie oburzenie, napisał Putin. Rozumiemy wasz ból, Rosjanie sami przeżyli grozę terroryzmu, dodał rosyjski prezydent. Na Kremlu pod jego przewodnictwem odbyło się już posiedzenie tzw. siłowych ministrów, a więc szefów resortu spraw wewnętrznych i służb specjalnych. W tym momencie trwa posiedzenie rosyjskiego rządu. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wprowadzono na północnym Kaukazie, wzmocniono ochronę budynków rządowych w całej Rosji. I jak wynika z pierwszych komentarzy specjalistów, ataki w Stanach Zjednoczonych nie mogły zostać przeprowadzone nawet przez takiego terrorystę jak Osama Bin Laden. Rosjanie uważają, że za zamachami stały służby specjalne jakiegoś państwa, a przygotowania do tych zamachów, do tych ataków trwały co najmniej rok.
A my wracamy do Warszawy. Przenosimy się teraz przed ambasadę Izraela w Warszawie. Roman Osica.
No witam, stoję w tej chwili przed ambasadą Izraela. Jak słyszeliśmy, w Rosji służby antyterrorystyczne są w tej chwili postawione do gotowości. Tak jest i tutaj, bo przed ambasadą stoi trzech funkcjonariuszy specjalnych służb, trzech antyterrorystów, charakterystyczne czarne kominiarki, czarne kamizelki kuloodporne. Jest jeszcze kilku funkcjonariuszy normalnej, zwykłej policji. Niestety nie wiadomo, czy ktokolwiek jest w środku ambasady. Tego niestety nie chcieli mi powiedzieć, ale najprawdopodobniej scenariusz był bardzo podobny jak w przypadku ambasady amerykańskiej, czyli że około 17 zwykle w ambasadach kończy się praca, więc ludzi tam już nie ma. Przed ambasady Izraela, Roman Osica.
Łączymy się ponownie z Chicago przy naszym telefonie Klaudia Leśniak.
W tej chwili władze wszystkich większych miast otrzymały polecenia wysłania większych patroli policyjnych do dzielnic zamieszkałych przez ludność żydowską i libańską. Tak dzieje się w każdym większym mieście. Nie wiemy jeszcze skąd taka decyzja. Wiemy jedynie, że w te dzielnice już napływają zwiększone posiłki żołnierzy i policji. I zalecane jest, przede wszystkim podkreślają, żeby mieszkańcy pozostali w domach. Przed momentem właśnie, dosłownie przed momentem, kanał 7 telewizji Chicago podał, że prawdopodobnie amerykańskie służby wywiadowcze namierzyły piąty samolot, który jest zaginiony, który gdzieś był w powietrzu. Ale prawdopodobnie, podkreślam jeszcze słowo prawdopodobnie, przeprowadzają w tej chwili negocjacje z terrorystami i dlatego nie podają lokalizacji tego samolotu.
To najświeższe informacje z Chicago, a my powracamy do Warszawy. Przenosimy się z powrotem przed gmach telewizji. Przerwaliśmy wypowiedź profesorowi Lewickiemu, znanemu amerykaniście. Prosimy o ten komentarz.
Wracamy na antenę. Moim gościem jest profesor Zbigniew Lewicki. Panie profesorze, to dziś, co pan obserwował na ekranie telewizora, czy to nie wyglądało na taki symboliczny koniec tej potęgi amerykańskiej, którą tyle lat pan obserwuje, studiuje?
To nie może być koniec Ameryki. Ameryka musi to przeżyć. Ameryka musi stanąć na nogi. My wszyscy tego potrzebujemy. Inaczej wszyscy, cały świat oddałby się we władanie fanatyków i terrorystów. To jest cios. To jest bardzo potężny cios. Cios, który jest niczym nieporównywalny. Ja myślałem, czy w ogóle w historii cywilizacji istnieje taka sytuacja, w której sparaliżowano by w ciągu 20 minut główne ośrodki kontrolujące funkcjonowanie tego państwa. Niczego takiego nie pamiętam i chyba tego nie było. W związku z tym ten cios jest bardzo bolesny. Ale wszyscy mamy nadzieję, i tak musi być, że Ameryka na pewno nad tym zapanuje i że znajdzie sposób, by pokazać światu, całemu, nam wszystkim, że tego typu akty nie mogą pozostać nieukarane.
A proszę powiedzieć, czy nie okazała się Ameryka takim kolosem na glinianych nogach? Przecież ten atak okazał się przeraźliwie, piekielnie skuteczny. Uderzono w najwrażliwsze punkty i właściwie Ameryka okazała się bezbronna.
To nie są gliniane nogi. To jest normalne, wolne, demokratyczne państwo, w którym ludzie zachowują się tak jak w takim państwie, w którym nie można kontrolować każdego, nie można ludziom wszczepiać czipów pod skórę, żeby kontrolować, gdzie kto idzie.
Prawda? Ale są bezradni, panie profesorze.
Tak, jesteśmy bezradni my wszyscy. My jesteśmy bezradni jako ludzie wobec bandytów, którzy nas na ulicy biją, a państwo jest bezradne wobec terrorystów, który tak postępuje, który zabija dziesiątki, setki tysięcy ludzi i zarazem, który dysponuje ogromną siłą, organizacją. Ja nie wiem, kto to zrobił, nikt tego jeszcze nie wie, ale ja jestem przekonany, że ci piloci, którzy tymi samolotami kierowali, to są fachowcy. Oni wcelowali wielkim samolotem w World Trade Center. To nie jest to, że pani to zrobi, czy ja.
Panie profesorze, po drugiej stronie tego ataku także byli fachowcy i oni nie zdołali uchronić tych miejsc, nawet ambasada, nawet prywatnej rezydencji prezydenta przed tak straszliwym agresorem.
Jeśli pani jest szefem ochrony i leci samolot pasażerski, w którym są setki ludzi, czy pani wyda rozkaz zbombardowania go rakietą, zniszczenia? To nie jest możliwe. To jest przewaga bandytów i terrorystów nad normalnymi, cywilizowanymi ludźmi.
Panie profesorze, prezydent Chirac powiedział dziś, że to dzieło potwora, to co się stało. Kto jest autorem tej strasznej tragedii?
A, gdybym ja to wiedział, oczywiście, ktokolwiek. Wszyscy pokazują palcem na Bin Ladena. Nie dlatego, że coś wiadomo, tylko dlatego, że kto jeszcze posiada taką organizację, takie pieniądze, taką logistykę, żeby móc to zrobić. I to jest oczywisty, że tak powiem, winowajca. Być może jest zupełnie ktoś inny, ale nie wiem, czy ktoś inny w stanie byłby to zrobić, co dokonał. Niestety, geniusz terroryzmu. Organizacja tego była nieprawdopodobna. Im się wszystko udało, nic nie zawiodło. Wszystkie kolejne elementy tak się zachowały, jak się miały zachować. To jest niewiarygodne.
Dziękuję panu za tę rozmowę. Moim gościem był profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista.
Profesor mówił o paraliżu systemu nerwowego Stanów Zjednoczonych, o bardzo precyzyjnym ataku. Nasi dziennikarze zbierają kolejne świeże informacje.
Amerykańskie placówki dyplomatyczne nie chcą komentować wydarzeń za oceanem. Nam udało się dotrzeć do Leslie Haya, konsula Stanów Zjednoczonych do spraw mediów i kultury w krakowskiej placówce USA. Jednak i on nie chciał komentować wydarzeń. Na razie nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie. Cały czas śledzimy to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Powiedział nam Leslie Haya, konsul Stanów Zjednoczonych do spraw mediów w krakowskiej placówce USA.
Tymczasem pytani przez nas Amerykanie stojący przed konsulatem w Krakowie nie są w ogóle informowani na temat bieżącej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Według nich konsulat nie chce udzielać żadnych danych na temat ataku terrorystycznego. Oni nawet nie wiedzą, ile osób jest rannych, ile mogło zginąć. Nie mamy na ten temat żadnych informacji, dlatego przyszliśmy tutaj licząc na to, że dowiemy się czegoś konkretnego, że ktoś do nas wyjdzie. Tymczasem konsulat zakończył pracę, drzwi o tej porze są zamknięte jak w każdy normalny dzień. A ci pytani przez naszego reportera ludzie, gdyby nie telefony, które wykonali zanim pojawiły się kłopoty z łącznością z Nowym Jorkiem, nie wiedzieliby w ogóle, co dzieje się z ich bliskimi. Z moją rodziną na szczęście jest wszystko w porządku. Właśnie do niej dzwoniłem, ale chciałbym wiedzieć na bieżąco, co się dzieje. Z tego, co słyszałem, było 5 porwań samolotów. Jeden z nich rozbił się o wieżę World Trade Center. Informacje są nieścisłe i pomieszane. Być może byłyby 2 zderzenia z wieżowcami Centrum Handlu Światowego. To wszystko, co wiem. My wiemy z całą pewnością o co najmniej 5 atakach terrorystycznych. 2 z nich miały miejsce w centrum Nowego Jorku na Manhattanie. Doszło w nich w odstępie kilkunastu minut. W najwyższym na świecie budynek World Trade Center uderzyły 2 uprowadzone samoloty American Airlines. Chwilę później kolejny samolot uderzył w budynek Pentagonu w Waszyngtonie, a wypełnione pasażerami Boeing 767 runął na ziemię w Pensylwanii.
A mamy połączenie z Warszawą. Przed gmachem MSZ-u jest Beata Grabarczyk.
Przed chwilą rozmawiałam z szefem resortu spraw zagranicznych. Minister Bartoszewski zapewnia, że wszystkie polskie placówki w Stanach Zjednoczonych są bezpieczne. Pewne problemy ma tylko konsulat na Manhattanie, ale są to wyłącznie kłopoty komunikacyjne. Po prostu po Nowym Jorku nie sposób się w tej chwili poruszać. Ludzie w panice wykupują też żywność. Co ciekawe, żywność kupuje też polska konsula. Wszystko dlatego, że pracownicy konsulatu zostaną przez całą dobę na miejscu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma niestety żadnych innych informacji dotyczących obywateli polskich. W MSZ-cie działa w tej chwili taki specjalny zespół, który co 2 godziny będzie łączył się ze Stanami, ze wszystkimi polskimi placówkami w Stanach i będzie kontrolował sytuację.
Przed gmachem MSZ-u w Warszawie jest Beata Grabarczyk, a my otrzymujemy kolejne aktualne informacje. Wiadomo, że 3 godziny po serii zamachów terrorystycznych, które wywołały prawdziwy chaos w całych Stanach Zjednoczonych, miejsce pobytu prezydenta USA George'a W. Busha było utrzymywane w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. Wiadomość o zamachach zastała Busha na Florydzie. Prezydent udał się natychmiast, jak wtedy podano, do Waszyngtonu, jednak Secret Service, służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo prezydenta, oświadczyła później, że miejsce pobytu Busha wyjawi dopiero, gdy dojdzie do całkowitego wyjaśnienia sytuacji. Korespondenci Sky News spekulują, że prezydent znajduje się wciąż w powietrzu na pokładzie swego samolotu Air Force One. Samolot ten, przypomnijmy, jest wyposażony w najdoskonalsze środki łączności, które pozwalają Bushowi porozumiewać się ze współpracownikami w każdej części USA i świata i kierować sprawami kraju.
NASA rozpoczęła tymczasem procedurę zamykania Kennedy Space Center, najważniejszego amerykańskiego ośrodka badań kosmicznych. Jest to baza amerykańskiej floty wahadłowców. Tam wprowadzono 3 stopień gotowości w 4-stopniowej skali. Zamykane są budynki, wprowadzone specjalne patrole bezpieczeństwa. Wszystkich 12 tysięcy pracowników wysłano w trybie natychmiastowym do domu. Nic nie wskazuje na to, że jesteśmy w bezpośrednim zagrożeniu, ale bardzo poważnie traktujemy wszystkie dotychczasowe zdarzenia, tak mówi rzecznik Centrum Badań Kosmicznych imienia Kennedy'ego. Musimy teraz dopilnować, by wszystkie procedury postępowania w warunkach wyjątkowego zagrożenia były przeprowadzone prawidłowo. Być może wtedy ludzie będą mogli wrócić do pracy. Dodam jeszcze, że wszystkie amerykańskie wahadłowce Columbia, Endeavour, Atlantis i Discovery są na terenie Kennedy Space Center i wszystkie są bezpieczne.
Wszystko wskazuje na to, że powoli stabilizuje się sytuacja na niebie nad Stanami Zjednoczonymi. To aktualna informacja. Linii lotnicze doliczyły się 4 zaginionych samolotów. Maszyny te wzięły udział w zamachach terrorystycznych. Natomiast według władz lotniczych pozostały 50 maszyn, które jeszcze znajdują się w powietrzu nad USA, są bezpieczne i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut wylądują. A my mamy połączenie z Paryżem. Marek Gładysz.
Francuskie władze zapowiedziały natychmiastowe wprowadzenie ogólnokrajowego planu antyterrorystycznego Vigipirate, który został już notabene wypróbowany kilka lat temu w czasie krwawych zamachów dokonanych przez bojówki islamskich fundamentalistów w Paryżu. W praktyce oznacza to przywrócenie kontroli na granicach i wszechobecność patroli wojska, żandarmerii i policji w miejscach publicznych. Szczególnie chronione będą znowu lotniska, dworce, gmachy instytucji publicznych i siedziby koncernów prywatnych. Przy wejściach robione będą rewizje podręcznych bagaży i toreb. Żołnierze w polowych mundurach będą chodzili wszędzie z karabinami, gotowymi broni do strzału. Francuskie linie lotnicze Air France anulowały wszystkie loty do Stanów Zjednoczonych. Sześć samolotów zawróciło nawet w połowie drogi.
To reakcje z Paryża, a teraz przenosimy się do Brukseli. Katarzyna Szymańska-Borginą.
W Brukseli trwa ewakuacja. Opuszczają kwaterę główną NATO wszyscy pracownicy. Pozostają tylko niezbędni, czyli ambasadorowie i służby prasowe. Udało mi się dodzwonić do polskiego ambasadora przy NATO, Andrzeja Towpika, który pozostaje na miejscu. Ja jestem łączność i jeszcze jedna osoba, powiedział ambasador. Zapewnił mnie, że jest w stałym kontakcie z Warszawą. Zdementował informację, jakoby ambasadorowie NATO mieli się jeszcze zebrać dzisiaj na nadzwyczajnym posiedzeniu. Jego zdaniem jest jeszcze za wcześnie, by poważnie interpretować to, co się stało. Ambasador Towpik dowiedział się o tym podczas tygodniowego lunchu ambasadorów. Gdy pytałam o pierwsze reakcje, powiedział, że były straszne. Dalej ambasador nie chciał mówić wyraźnie, był zdenerwowany. Z Amerykanami łączą się także wyrazami sympatii, współczucia przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi oraz komisarz Chris Patten, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne.
To była Bruksela. Za 19 minut wybija 19, a właśnie o 7 wieczorem na specjalnym posiedzeniu zbierze się rząd, powiedział nam rzecznik rządu Krzysztof Luft.
Odbędzie się posiedzenie szefów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych Administracji, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, także Biura Bezpieczeństwa Narodowego i tam również wypracowywane pewne działania i stanowiska.
Wcześniej premier Buzek wystosował do prezydenta Stanów Zjednoczonych list, w którym potępił akty terroryzmu.
Minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski zapewnił, że wszystkie polskie placówki dyplomatyczne w Stanach Zjednoczonych są bezpieczne. Poinformował, że trudności występują w przypadku konsulatu generalnego na Manhattanie, który ze względów bezpieczeństwa został odcięty od reszty miasta. Szefowa konsulatu Agnieszka Magdziak-Miszewska poinformowała, że podobnie jak Amerykanie, konsulat stara się kupić żywność, żeby zapewnić posiłki pracownikom placówki, ponieważ nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do domu. Bartoszewski powiedział też, że mimo starań nie można zapewnić, że żaden z przebywających w Stanach Zjednoczonych Polaków nie ucierpiał w wyniku ataków terrorystycznych. Dodał, że nie sposób tego ustalić mimo podejmowanych działań.
Tak, a izraelski minister spraw zagranicznych Szymon Peres powiedział, że świat musi bez kompromisów walczyć ze światowym terroryzmem. W podobnym duchu wypowiedział się szef resortu obrony tego państwa Benjamin Ben-Elizer. Terroryzm islamskich ekstremistów stanowi największe zagrożenie dla wolnego świata, powiedział szef resortu obrony Izraela. Przypomnę, że do tej pory do ataku nie przyznało się żadne ugrupowanie. Jednak niedawno jeden z najgroźniejszych terrorystów islamskich, Osama Bin Laden, przestrzegał, że może dojść do zamachów na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Podejrzenia o tym, że Bin Laden stoi za tymi zamachami, w pewnym sensie się potwierdzają. Dostajemy informację, że około 2000 Palestyńczyków manifestowało dzisiaj w Nablusie na zachodnim brzegu Jordanu. Manifestowali oni radość z powodu zamachów terrorystycznych w USA, z powodu tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Obecny na miejscu korespondent agencji France Press powiedział, że strzelano w powietrze i wznoszono okrzyki właśnie na cześć Osamy Bin Ladena.
A my łączymy się z naszym korespondentem, korespondentem RMF w Waszyngtonie, Grzegorz Jasiński ponownie.
Witaj, Bogdanie. Najnowsze doniesienia dotyczące prezydenta George'a W. Busha. Otóż zastanawiano się długo, co zrobić z samolotem Air Force One, który znajdował się w powietrzu. Jak wiadomo, to maszyna, która jest w stanie tankować w powietrzu i może się praktycznie znajdować w powietrzu przez czas nieograniczony. Jednak podjęto decyzję, że samolot wyląduje. Wylądował w Luizjanie, o 1000 mil od Waszyngtonu czy Nowego Jorku, w bazie w Berksdale. Tam prawdopodobnie uznano, że tam prezydent i jakby centrum dowodzenia całą sytuacją będzie najbezpieczniejsze. W każdej chwili spodziewamy się przemówienia prezydenta dotyczącego tego, co się dzieje właśnie stamtąd. Przypominam, prezydent wylądował w Berksdale w Luizjanie. W tej chwili z Departamentu Stanu płyną do nas wieści, że Stany Zjednoczone de facto znajdują się w stanie wojny. Nie wiadomo jednak z kim. Jedne z pierwszych komentarzy, które tu się pojawiają, są bardzo krytyczne. Mówią o całkowitej wpadce wywiadu, który w żaden sposób nie był w stanie zapobiec tej tragedii, która tu się zdarzyła. Przypominam najważniejszą wiadomość. W każdej chwili możemy się spodziewać wystąpienia prezydenta George'a W. Busha.
Czekamy na wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę, że o 19 na specjalnym posiedzeniu zbierze się również polski rząd. A my cały czas spekulujemy, co się mogło wydarzyć.
Dokładnie Grzegorz Jasiński powiedział, że Stany Zjednoczone znajdują się w stanie wojny. W tym samym duchu, co prezydent Stanów Zjednoczonych, wypowiedział się kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który oczywiście napiętnował zamachy terrorystyczne w USA i powiedział, że jest to wypowiedzenie wojny całemu cywilizowanemu światu. Kto popiera ten terroryzm, ten wykracza przeciwko zasadom cywilizowanego świata, oświadczył Schröder we wtorek w Berlinie.
Teraz bezpłatne numery telefoniczne polskich linii lotniczych LOT, pod którymi można otrzymać informacje o odwołanych lotach do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
0801 30 09 52, drugi numer 0801 30 09 53. Pod tymi bezpłatnymi numerami dostaniecie informacje o odwołanych lotach do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Powtórzmy też, iż wszystkie europejskie loty do USA zawiesiła we wtorek Eurocontrol, to jest organizacja nadzorująca ruch w europejskiej przestrzeni powietrznej. Wszystkie loty są wstrzymane, potwierdza przedstawiciel kontroli lotów w siedzibie Eurocontrol w Brukseli.
Przypomnijmy, że wszystkie siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, to kolejna informacja, szokująca informacja, wszystkie siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, zarówno w kraju, jak i za granicą, zostały postawione w stan najwyższej gotowości. To oznajmił prezydent George W. Bush. Przeciwko komu te siły mogły być postawione? Cały czas zadajemy to pytanie.
Prawdopodobnie przeciwko Osamie Bin Ladenowi, najbardziej poszukiwanemu terroryści świata, który jednak zaprzeczył w wywiadzie dla amerykańskiej sieci telewizyjnej ABC, jakoby stał za sierpniowymi zamachami na ambasady USA w Kenii i Tanzanii. To były wcześniejsze zamachy na ambasady USA w Kenii i Tanzanii. Jednak Bin Laden dorzucił wtedy szybko: tej operacji dokonali ludzie, których darzymy jak największym szacunkiem. Jak już wcześniej informowaliśmy, w autonomii palestyńskiej w Nablusie, Palestyńczycy cieszyli się z tego, co się stało dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, i wznosili okrzyki radości, wywołując nazwisko Osamy Bin Ladena.
Jednocześnie cieszyli się Palestyńczycy w obozach dla uchodźców w Libanie, zaczęli tam również wiwatować, strzelać w powietrze. W Libanie, przypomnijmy, jest około 360 tysięcy uchodźców palestyńskich. Jednocześnie premier Libanu Rafik al-Hariri wystosował kondolencje do prezydenta George'a W. Busha. Hariri podkreśla, że to, co stało się w USA, jest sprzeczne z wszelkimi wartościami, zarówno ludzkimi, jak i religijnymi. Przypomnijmy również słowa Yasera Arafata: całkowicie potępiamy tę poważną akcję, jesteśmy całkowicie zszokowani, jest to niewiarygodne. Dodajmy, że telewizje wkrótce po zamachach informowały, iż zamachu na World Trade Center dokonały radykalne ugrupowania palestyńskie. Samo to jednak ugrupowanie zaprzeczyło jakimkolwiek powiązaniom z aktami terroru w USA.
A my próbujemy pokazać kontekst tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, także kontekst ekonomiczny. W studiu ze mną jest Wojciech Kusiak. Jakie są reakcje?
Jak mówiliśmy wcześniej, w reakcji na atak na stacjach benzynowych w Polsce tworzą się kolejki. W obawie przed podwyżką cen paliw kierowcy wykupują paliwa. To reakcja na to, co dzieje się na światowych rynkach. Analityk z warszawskiej grupy inwestycyjnej Rafał Krajewski spodziewa się, że ceny paliw pójdą w górę. Zresztą ropa już zdrożała.
No, już zdrożała powyżej $30 za baryłkę. Także rynek się spodziewa bardzo gwałtownej retorsji Stanów Zjednoczonych wobec terrorystów, którzy najprawdopodobniej są zlokalizowani w regionie Bliskiego Wschodu.
Przypomnę, że przedstawialiśmy już nadzwyczajną analizę przygotowaną przez warszawską grupę inwestycyjną. Wynika z niej m.in., że na rynkach finansowych świata zapanowała panika. Jednocześnie Rafał Krajewski zauważa, że złoty na razie zachowuje się spokojnie.
Polska waluta na razie utrzymuje się dosyć spokojnie. Nastąpiło osłabienie rzędu 0,5%. Natomiast nie widać jeszcze gwałtownych ruchów na naszej walucie. Ja spodziewam się, że jest to raczej spowodowane tym, że nie jest to waluta globalna, jest to raczej waluta jak na razie lokalna, i tutaj tego impaktu na naszą walutę można się spodziewać dopiero jutro.
Natomiast umacnia się, dodam, uznawany za jedną z najmocniejszych i najbardziej stabilnych walut świata frank szwajcarski.
Dostałem informację, że prezydent Bush wygłosił przed chwilą specjalne przemówienie w Barksdale w stanie Louisiana. Zapewnił Amerykanów, że władze podejmują wszelkie możliwe środki, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Armia Stanów Zjednoczonych jest postawiona w stan najwyższej gotowości bojowej. Zarówno wojska stacjonujące na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i za granicą. Wolność, jej idea została zaatakowana. Będziemy naszej wolności bronić, powiedział prezydent Bush w dramatycznym, krótkim przemówieniu. Już teraz zapewniam was, że znajdziemy odpowiedzialnych za ten potworny akt terroru i że zostaną oni ukarani. A my ponownie łączymy się z Tel Awiwem i Elim Barborem. Halo, Ali. Eli.
Halo, halo?
Halo, Eli. Przed chwilą przeczytałem informację o specjalnym przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiedz, co dzieje się teraz po drugiej stronie globu, w Tel Awiwie.
W Tel Awiwie, w Izraelu, jakoś zaskakujący spokój. Właściwie wszyscy śledzą przez cały czas na bieżąco relacje ze Stanów. Wszystkie kanały telewizyjne tutaj retransmitują na żywo, prawda, relacje z sieci amerykańskich. Jedyna właśnie taka konkretna sprawa to jest zamknięcie przestrzeni powietrznej Izraela dla wszystkich zagranicznych towarzystw lotniczych na 24 godziny. Źródła wojskowe twierdzą, że krok ten został podjęty ze względu bezpieczeństwa, gdyż porywacze mogą prowadzić jakieś samoloty z pasażerami, które skierować mogą tak w stronę Izraela, żeby nie staranować nimi tutaj jakieś obiekty. W takim wypadku Izraelczycy są przygotowani zresztą od dawna do mówiąc prosto, zestrzelenia takich maszyn, no tego jak powiedział Peres dosłownie 20 minut temu w telewizji publicznej, Izrael chce uniknąć za wszelką cenę. Jak już mówiliśmy o tym parokrotnie, wzmocniona została znacznie obstawa amerykańskiej ambasady w Tel Awiwie. No i tym głównym akcentem ciągle tutaj są te demonstracje radości jednak Palestyńczyków w Jerozolimie Wschodniej i w głównych miastach autonomii palestyńskiej. No, Palestyńczycy robią chyba bardzo niedobrą robotę polityczną w tej chwili dla siebie.
Tak, nie wiadomo z czego się cieszą. To były reakcje w Izraelu. Co mówi świat? Co się dzieje na świecie?
Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder ostro potępił atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone, nazwał go wypowiedzeniem wojny całemu cywilizowanemu światu. Schröder podkreśla, że Niemcy stoją po stronie USA, złożył także kondolencje rodzinom ofiar tragedii. Według agencji DPA w budynkach rządowych w Berlinie nie podjęto jednak jak dotąd specjalnych środków ostrożności. Brytyjski premier Tony Blair na wiadomość o zamachach w Nowym Jorku i Waszyngtonie nazwał terroryzm nowym złem i zaapelował do demokratycznych rządów świata o współpracę w jego zwalczaniu. Blair przesłał kondolencje prezydentowi Bushowi i narodowi amerykańskiemu z powodu, jak napisał, tego najbardziej oburzającego i szokującego wydarzenia, poinformowała Downing Street. Jednocześnie Blair jeszcze dziś wieczorem przewodniczył będzie nadzwyczajnemu posiedzeniu komitetu znanego pod kryptonimem Kobra. Ta Kobra zbiera się tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, zwykle z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Na Downing Street wezwani zostali ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych Jack Straw i David Blanket. Rząd brytyjski wyraził gotowość przyjścia Amerykanom z pomocą w jak najszerszym zakresie z myślą o ukaraniu sprawców zamachów. Nie może być żadnego uzasadnienia dla tego rodzaju aktów, to słowa szefa MSZ-u Jacka Strawa. Dodajmy jeszcze, specjalny telegram do prezydenta USA George'a W. Busha przesłał prezydent Rosji Władimir Putin. Napisał w nim, że jest wstrząśnięty tragedią. W Rosji wzmocniono kontrolę m.in. budynków rządowych. Rosjanie są ponadto zdania, że za zamachem stoją służby specjalne któregoś z państwa. Przygotowania do zamachu musiały trwać co najmniej rok. Nieludzkie reakcje nie mogą pozostać bezkarne, podkreśla Władimir Putin. Prezydenci Jugosławii i Czarnogóry, Wojsław Kusztunica i Milo Dziukanowicz potępili atak. Dziukanowicz podkreśla, zamach to wielka tragedia ze strasznymi ludzkimi konsekwencjami.
O to, co mówi szef polskiej dyplomacji, minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski.
Wiadomości na godzinę 18 naszego czasu. Wszystkie placówki polskie w Stanach Zjednoczonych są w stanie nieuszkodzonym, że tak powiem. Mam na myśli zarówno ambasadę w Waszyngtonie, jak polskie konsulaty generalne w kilku miastach. Jedyna sytuacja trudna, ale nie żadna niebezpieczna, występuje w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej na Manhattanie, gdzie są z powodu blokad bezpieczeństwowych w tej chwili odcięte wszelkie drogi dostępu. Nastąpiła lokalna panika wykupywania żywności w sklepach przez Amerykanów i pani konsul generalna Magdziar Miszewska właśnie meldowała nam, że ona też wykupuje żywność, żeby móc zatrzymać na noc pracowników, którzy nie dojadą do swoich domów, bo nie ma mowy o poruszaniu się swobodnym po centrum Nowego Jorku w tej chwili. Ale to jest tylko pewna anegdotyczna niedogodność pracowników. Natomiast to nie ma żadnego związku z sytuacją generalną bezpieczeństwową. Inne wiadomości to państwo dostają przez agencję.
Tyle szef MSZ-u Władysław Bartoszewski. W tej chwili stacja telewizyjna CNN, która od pierwszego ataku, to było po godzinie 14, pokazywała na bieżąco kłęby dymu noszące się nad miejscami ataków, rozpoczyna emitować nowe zdjęcia z ulic Nowego Jorku. Widać na nich powoli ogrom tragedii i początki akcji ratunkowej. Na ulicach Nowego Jorku powoli opada pył, samochody wyglądają jak przykryte taką beżową czapą gęstego, smolistego pyłu. Ratownicy wyprowadzają ludzi z miejsc, z domów grożących zawaleniem, a wszyscy pojawiający się na ulicach wyposażeni są w białe maski. Wszystko łącznie z chodnikami, samochodami, drzewami ma jeden beżowy kolor.
No i wciąż nie wiadomo, ile osób mogło zginąć w dzisiejszych zamachach w Stanach Zjednoczonych. Na razie jedynie linie lotnicze United Airlines potwierdziły, że w ich dwóch samolotach zginęło łącznie 110 osób. Z danych drugich linii American Airlines w ich dwóch samolotach znajdowało się łącznie 156 osób. Wynika z tego, że tylko w czterech samolotach zginęło w sumie 266 osób. To prawdziwa hekatomba. Kolejne komentarze. Według Wiktora Suworowa, byłego oficera radzieckiego GRU i specjalisty od wywiadu, ataki terrorystyczne w USA dowodzą, iż pomimo poniesienia olbrzymich kosztów oraz doskonalszych systemów obrony, nie uchronią przed skutecznym atakiem terrorystów. Wydaje się olbrzymie pieniądze na budowę coraz doskonalszych systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, nowych rodzajów broni, które okazują się zupełnie bezsilne wobec ataków terrorystycznych, podkreślił Suworow. Dodał, że sowieccy oficerowie wywiadu na wiadomość, że Amerykanie budują kolejny system, śmiali się, iż bombę nuklearną można umieścić choćby w koszu na śmieci. Te ataki pokazują też, że terroryści zmieniają taktykę. Już nie biorą zakładników, już nie negocjują, powiedział Suworow. Dodał, że jego zdaniem za atakami w USA stoi jakaś międzynarodowa organizacja terrorystyczna. Przypuszczam, że w grę wchodzi terroryzm islamski, bo tylko terroryści islamscy są tak fanatyczni, powiedział Suworow.
To opinie Wiktora Suworowa. Tymczasem brytyjscy eksperci od terroryzmu uważają, że sposób przeprowadzenia zamachów dowodzi, że były przygotowywane przez dobrze zorganizowaną grupę paramilitarną. Według Paula Rogersa, profesora z Uniwersytetu w Bradford, nie ma podstaw do hipotezy, że tych zamachów dokonało któreś z ugrupowań z Bliskiego Wschodu. Rogers przypomina, podobne hipotezy wysuwano w związku z zamachami w Oklahomie i Atlancie. Okazało się jednak, że obu tych zamachów dokonali amerykańscy terroryści. Sprawcą pierwszego z nich był Timothy McVeigh. On został skazany na karę śmierci, a wyrok wykonano dokładnie 3 miesiące temu. Ekspert Paul Rogers w wywiadzie dla BBC dodaje, dobrze zorganizowana grupa paramilitarna najwyraźniej dąży do wyrządzenia Ameryce szkód finansowych i psychologicznych. World Trade Center ma rangę symbolu i jest to w zasadzie był. To wielki i prestiżowy finansowy kompleks.
Ciekawe wieści nadchodzą z Afganistanu. Rządzący w Afganistanie talibowie, którzy w tej chwili mają taką specjalną konferencję, zaprzeczają, jakby ukrywający się u nich w kraju saudyjski terrorysta Osama Bin Laden, poszukiwany przez Stany Zjednoczone, miał cokolwiek wspólnego z dzisiejszymi zamachami w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Przenosimy się ponownie do Waszyngtonu. Grzegorz Jasiński.
Witajcie. Najnowsze wieści to ciągle spekulacje. Nic nie wiadomo tak naprawdę dokładnie. Szpitale relacjonują o setkach, tysiącach osób, które są przyjmowane z obrażeniami wynikającymi z tego, co się stało. Czerwony Krzyż Amerykański apeluje o oddawanie krwi. Trwa wielka akcja ratunkowa. Oczywiście są także spekulacje na temat tego, dlaczego tak się stało, jak to było możliwe, że tak się stało. Wielka krytyka przetacza się przez stacje telewizyjne, krytyka wywiadu. Mówi się, kraj, który przeznacza 30 miliardów dolarów rocznie na działania wywiadowcze, nie jest w stanie zabezpieczyć się przed takim atakiem. Zastanawiają się wszyscy, jak to było możliwe, dlaczego, jakim cudem. Mówi się o tym, że obsługa na lotniskach obsługujących loty krajowe jest znacznie gorsza, znacznie lepiej, gorzej wyszkolona niż obsługa na lotniskach międzynarodowych. Mówiło się o tym od dawna, że osoby obsługujące maszyny do wykrywania metalu, osoby obsługujące skanery tak naprawdę czasem nie do końca wiedzą, co robią. I przypomnijmy, wszystkie 4 samoloty, o których się w tej chwili mówi, to są 2 samoloty z Bostonu, 1 samolot z Newark pod Nowym Jorkiem i 1 samolot z lotniska Dallesa międzynarodowego tutaj niedaleko Waszyngtonu. A więc wszystko to były loty krajowe i tu się dopatrują wszyscy słabego ogniwa. Mówi się o tym, że ochrona tych lotów krajowych jest dużo słabsza. Dalsze spekulacje też oczywiście niepotwierdzone, ale bardzo prawdopodobne. Wszystkie te zamachy wydawały się być wykonane z wielką precyzją. Dlatego coraz częściej mówi się o tym, że za sterami tych samolotów nie mogli siedzieć piloci, którzy oryginalnie prowadzili te maszyny. To jest niemożliwe, żeby oni zdecydowali się wlecieć na Manhattan. Nie mieli już nic do stracenia. W związku z czym podejrzewa się, choć powtarzam, jest to oczywiście czysta spekulacja, że za sterami tych maszyn musieli siedzieć wyszkoleni piloci, którzy normalnie na co dzień tego typu maszyny prowadzą i to oni zdecydowali się przeprowadzić te zamachy. Wciąż w tej chwili czekamy na przemówienie prezydenta George'a W. Busha.
Grzegorz Jasiński z Waszyngtonu przekazuje najświeższe informacje, a przy naszym telefonie Jan Nowak-Jeziorański, legendarny kurier z Warszawy. Witam pana serdecznie.
Witam serdecznie.
Witam. Dzisiaj zaatakowana została wolność. To są słowa prezydenta USA George'a W. Busha. Jak można skomentować tę wojnę terrorystyczną przeciwko Stanom Zjednoczonym?
Niewątpliwie przeżyliśmy dzień, który otwiera nową epokę. Okazało się, że supermocarstwo rozporządzające niebywałą potęgą, także jeśli chodzi o jego sieć wywiadowczo-informacyjną, jest bezsilne wobec ataku terrorystycznego. Nie jest w stanie mu zapobiec. Jakie będą skutki tego, nie umiem w tej chwili przepowiedzieć.
Jak możliwa jest taka spektakularna klęska amerykańskich służb?
Proszę pana, to nie jest żadna klęska służb. Oczywiście w takich momentach szuka się kozłów ofiarnych. Powstaje wyraźna sytuacja, która mówi, że nie jest możliwe zapobieżenie. Nawet tam, gdzie istnieje tak sprawna i tak gigantyczna maszyna, nie jest ona w stanie zapobiec atakowi terrorystycznemu.
To przerażający wniosek.
Proszę pana, przede wszystkim uderza jedno. Niesamowita precyzja, koordynacja w czasie tego, co nastąpiło. Powstaje pytanie, jakaż to siła musiała za tym być, bo nie jest to jakiś amator terrorysta, to nie może być jedna jakaś grupka nawet. Stała za tym pewna jakaś potężna siła.
Czy można mówić o terroryzmie państwowym w takim wypadku?
O czym?
O terroryzmie państwowym. Czy można podejrzewać jakieś państwa terrorystyczne o taki, tego typu ataki? Jak pan mówi, bardzo precyzyjny i bardzo przemyślany.
Wszystkie podejrzenia idą w tym kierunku Bin Laden, po prostu dlatego, że on 2 czy 3 tygodnie temu zapowiedział to, co się stanie. Więc był na tyle pewny siebie, że po prostu powiedział, że nastąpi odwet, który nie będzie miał niczego równego w historii. Nie odtwarzam w tej chwili słowo w słowo tego, co powiedział, ale taka była zapowiedź, więc oczywiście wszystkie podejrzenia idą w jego kierunku. Może okażą się fałszywe. Oczywiście jestem przekonany, że Stany Zjednoczone uczynią absolutnie wszystko, żeby wykryć sprawców i że ten odwet będzie bardzo dotkliwy.
Proszę pana, szukamy różnych komentarzy na świecie, także wśród znawców problemu. Proszę mi powiedzieć, czy jest taka możliwość, żeby dzisiaj skontaktować się z profesorem Zbigniewem Brzezińskim, który znakomicie zna sytuację. Jest specem od szachownicy
światowej. Jest poza Waszyngtonem i nie ma możliwości powrotu, bo wszystkie samoloty są unieruchomione. Ja sam nie mogę się z nim telefonicznie porozumieć, bo
czyli
go
nie ma pan kontaktu z profesorem Brzezińskim?
Nie mam kontaktu, bo on też jest ostrożny. Jeżeli wyjeżdża, to nikomu nie mówi dokąd i kiedy. Także nie wiem. Wiem, że jest. Rozmawialiśmy ostatni raz w sobotę i że wyjechał. To wszystko.
Różni teoretycy mówili o zderzeniu cywilizacji, o tym, że dzisiejsze konflikty mają takie podłoże właśnie religijno-cywilizacyjne. Czy pan potwierdza tę tezę Huntingtona, że to jest zderzenie cywilizacji? Mówi się właśnie o terroryzmie arabskim.
Za mało wiem jeszcze, żeby móc tego rodzaju sądy wygłaszać, ale wszystko moim zdaniem, przede wszystkim sam wzór samobójczego ataku, bo przecież to były samobójstwa we wszystkich wypadkach, to wskazuje wyraźnie na to, co dużo mówić, na Palestyńczyków, którzy od pewnego czasu właśnie stosują jako odwet atak terrorystyczny samobójczy. I w tym kierunku oczywiście idą podejrzenia, ale za nimi musiały stać także jakieś inne siły.
Dziękujemy bardzo za ten komentarz. Proszę na gorąco. Mówił legendarny kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański.